Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Rowiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o synodach i synodalności. To na pierwszy rzut oka jest bardzo branżowy, kościelny temat, ale ponieważ tematy kościelne także w ostatnich miesiącach zdecydowanie wyszły poza dyskusje branżowe i są stawiane także w zupełnie świeckich mediach, są stawiane jako zagadnienia jakiejś takiej drogi do tego, co ktoś uważa za bardziej lub taką czy inną normalność, tak? Więc synodalność kojarzy się w tych różnych dyskusjach i doniesieniach z problemem. Jak Kościół katolicki poradzi sobie z różnymi swoimi problemami i do tego dochodzą dwa różne komentarze, bo publicyści zainteresowani dobrem Kościoła katolickiego i głoszonej przez niego wiary mówią, właśnie, jak to będzie się miało do wiary, do apostolstwa, do ewangelizacji. A inni komentatorzy inaczej, jakby również ideowo motywowani, mówią, bo w końcu chcielibyśmy się dowiedzieć, czy Kościół sobie poradzi z pedofilią, czy będzie tam przeszkadzał w różnych sprawach, czy też się jakoś bardziej dostosuje do tego, jak my myślimy. Inny punkt widzenia, ale o tyle zrozumiały, że Kościół jest w dalszym ciągu tak dużym obiektem, chciałem powiedzieć tak dużym zwierzęciem, że gdzie się nie obróci, to mimo wszystko wszyscy to widzą i chyba trzeba zamykać oczy, żeby tego nie zauważyć. Cały czas w Europie, w Polsce, w świecie jest bardzo istotne, ważne, co się z Kościołem dzieje. Zajmujemy się synodami i synodalnością. Trzeba by było chwilkę, jak sądzę, ja to wezmę na siebie, przypomnieć w ogóle, o czym mówimy. Instytucja synodu to jest oczywiście starożytna kościelna instytucja. Od samego początku są w Kościele sobory i synody. To odróżnienie, jakie teraz zaproponuję, jest trochę upraszczające, ale powiedzmy sobie, żeby uporządkować, że soborami powszechnymi, zazwyczaj nazywamy po prostu takie zjazdy, zgromadzenia biskupów pod kierunkiem papieża, czy w jakimś sensie w konsultacji z papieżem, które radzą nad sprawami całego kościoła, kościoła powszechnego i ewentualnie, jeśli otrzymają legalną postać, to uchwały takiego zgromadzenia są czymś niezwykle ważnym, o wiele ważniejszym niż opinia, zdanie poszczególnego biskupa. I są jakoś wraz ze zdaniem papieża dla kościoła normatywne. Natomiast synodami nazywamy od dawien dawna już zgromadzenia lokalne, związane albo z poszczególnymi kościołami partykularnymi, lokalnymi, czyli kościołem w Polsce, na przykład kościołem w Hiszpanii, prawda? I to tak do niedawna przede wszystkim funkcjonowało. Niektóre z synodów, wbrew tej swojej lokalności, okazywały się niezwykle ważne dla całego kościoła. Się okazywało, że ich rozstrzygnięcia, że ich różne postanowienia były przenoszone przez papieża czy przez jakiś sobór na poziom powszechny. Natomiast w zupełnie naszych czasach i w tych dyskusjach, od których zacząłem, sprawa się trochę o tyle zmieniła, że od czasu Soboru Watykańskiego II mamy do czynienia ze wznawianym w Rzymie co jakiś czas synodem biskupów zbierającym się wraz z papieżem, nie soborem właśnie, ale takimi odbywającymi się raz na jakiś czas, poświęconymi jakimś zagadnieniom, zgromadzeniami, to się nazywa zgromadzeniami synodu biskupów, tak? I tutaj już tych od lat 60. było bardzo wiele różnych, przy różnych papieżach tych zgromadzeń, a ostatnio one się stały, czy o nich się częściej mówiło, bo papież Franciszek tą drogą zasadniczo przedstawiał różne najbardziej, jak się wydawało do niedawna, najbardziej kontrowersyjne.
Synody papieża Franciszka to trafiały na pierwsze strony liberalnych gazet w Europie, tak? Czy w Polsce, czy nie w Polsce, więc nie jest to chyba dzisiaj niszowy temat. To znaczy, jak ktoś kojarzy jakoś tam sytuację taką, nazwijmy to, polityczną w Kościele, to na pewno kojarzy synody. Można powiedzieć, że te synody, nie wiem, za Pawła VI czy Jana Pawła II, to były takie grzeczne synody. To znaczy, powstawały potem adhortacje, które rzeczywiście raczej były takimi wewnętrznymi dokumentami, które pewnie czytali biskupi, czasem księża, czasem świeccy, ale od papieża Franciszka mamy synod jako taki takie główne narzędzie dyskusji. To troszkę w takim duchu, jak właśnie powiedzmy liberalni katolicy od lat kilkudziesięciu zresztą postulowali, że oto synody mają być takim miejscem, gdzie Kościół usłyszy głos dołów, nazwijmy to kościelnych, wszystkich świeckich, tak? Nie tylko zaangażowanych czy niezaangażowanych, ale wszystkich, no de facto zaangażowanych jednak, tak? Więc mamy często, tak jak mieliśmy przy jednym z synodów, ankietę na przykład, prawda? Która no, tak naprawdę była wyrazem głosu no, pewnej takiej zaktywizowanej części wierzących. No i z tego wyszły też takie wnioski, no dziwne trochę można powiedzieć, nietypowe, tak? Można powiedzieć nie do końca nawet katolickie z wielu kościołów tych lokalnych, więc no to jest interesujące dla świata, no bo Kościół jakby trochę sam stawia się w takiej pozycji pewnej sprzeczności między stałością doktryny, a teraz jakimiś poszukiwaniami różnych opinii, które no często są po prostu dalekie od tego, co jest nawet w, nazwijmy to, nowoczesnym katechizmie Jana Pawła II. No więc w tym sensie o tym synodzie warto rozmawiać, bo też pojawiają się takie wątki, że nie do końca wiadomo, co ta synodalność znaczy u papieża Franciszka i ostatecznie do czego ona prowadzi. Był taki moment, że pojawił się taki wątek, tekst któregoś z teologów zachodnio chyba europejskich, że sama synodalność prowadzi nas do zrozumienia tego, czym jest. No bardzo enigmatyczne, bo właściwie do niczego nas może nie doprowadzić, tak? Jak taka zupełnie każda wolna, niemoderowana dyskusja, czy dyskusja, która nie odnosi się do jakiejś zasady, reguły. Więc no jest to ciekawy w tej chwili problem w Kościele.
Mówimy cały czas o trochę, już zeszliśmy na temat synodów papieża Franciszka, to oczywiście naturalnie mówiliśmy o synodach rzymskich, nawet gdy to był niedawno bardzo oglądany z wielkimi emocjami synod amazoński tak zwany, to wbrew pozorom odbywał się w Rzymie, prawda?
Właśnie jestem ciekawy, jak wiele osób się zorientowało, że to nie miało miejsca w Amazonii, bo jednak klimat był wytworzony, tak jakby rzeczywiście tutaj nas dochodziły echa lasów, prawda, południowoamerykańskich.
Mamy też w pamięci synody o rodzinie. One były ogromnie obłożone rozmaitymi także emocjami i mnóstwem argumentów, bo z tego synodu wypłynęła adhortacja Amoris Laetitia z całą dyskusją dotyczącą zmiany w dyscyplinie sakramentów. Był już może troszeczkę zapomniany, ale synod dotyczący młodzieży, który też przecież był przygotowywany w trybie tych różnych właśnie ankiet i zgromadzonych różnych opinii, różnych grup aktywistów. Ale w tle tego całego kalendarza rozmaitych zgromadzeń mamy właśnie samą ideę synodalności, którą papież Franciszek przedstawił jako coś ważniejszego niż wyłącznie te konsultacyjne zgromadzenia. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, za Jana Pawła II zwłaszcza mieliśmy do czynienia właściwie, jak to jeden z komentatorów powiedział, z rozkręconymi na pełny regulator maszyneriami synodów, a z drugiej strony rzeczywiście one wszystkie były utrzymane bardzo ściśle w dyscyplinie, jakby to powiedzieć, pewnego doradztwa wobec papieża, że papież ostatecznie, odnosząc się oczywiście do głosu synodów, w sumie w adhortacjach pisał ostatecznie, mówiąc krótko, to, co sam uważał, a nie na zasadzie, że stawał się relatorem, sprawozdawcą głosów synodalnych.
No tak, rozwijał na przykład wątki właśnie z katechizmu, czy jakby dostosowywał to, bo tam adhortacje dla Europy, czy dla Azji. Tak naprawdę,
kolejne kontynenty.
Tak naprawdę był to rozwój pontyfikatu, tak? Znaczy ten specyficznej pewnej formuły, tak, nauczania katolickiego, jaka się wytworzyła za Jana Pawła II.
Do tego jeszcze dochodzi, ale to będzie osobny wątek naszej rozmowy, do którego płynnie przejdziemy. Problem synodu, już znowu lokalnego synodu niemieckiego, drogi synodalnej, właściwie nie synodu. Wracamy do rozmowy o synodach i synodalności w pontyfikacie papieża Franciszka, w obecnej sytuacji Kościoła, w całej kontrowersji, w której Kościół także uczestniczy, dotyczącej rozmaitych zagadnień, sporów w chwili obecnej. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że synodalność to nie jest u papieża Franciszka tylko przypomnienie, że istnieją synody, zgromadzenia synodów, tylko jakoś tak od początku pojawia się to jako droga Kościoła. O co by tutaj chodziło?
Tak szczerze, to ja nie zawsze wiem, o co by chodziło, bo tutaj są jakby różne, można mieć różne podejścia, czy różne wynikają z tych historii synodów ostatnich lat wnioski, bo z jednej strony mamy tą deklarację papieża, która szczególnie była mocna przy tych synodach 2014 i 2015 roku, czyli tych ogólnie poświęconych rodzinie, jeśli tak możemy powiedzieć, że papieżowi bardzo zależy, żeby wszyscy biskupi mówili to, co naprawdę myślą. To było bardzo mocno podkreślane.
Odwaga, parezja
odwaga,
słowa.
Prawda? Tak. To było bardzo, bardzo mocno słyszalne, ale jednocześnie te synody wiązały się z pewnego rodzaju aferami, jakbyśmy to powiedzieli. Aferami na zarządzaniu tymi synodami. To znaczy nagle się okazywało, że pewne konkretne problemy leżą na sercu na przykład sekretarzowi, tak, synodu, czy pewnej, no, sekretariatowi szerzej. No i że to są właśnie problemy związane z tym, z dyscypliną życia małżeńskiego, powiedzmy tak sobie ogólnie, a także wątki homoseksualne się pojawiły, których potem się wycofano nieco rakiem. Ale ciekawa była przecież reakcja części biskupów, którzy komentowali, czy nawet kardynałów, którzy komentowali tamte synody, mówiąc, że te wątki praktycznie się nie pojawiły. Przynajmniej wątek ten homoseksualny w ogóle nie był głosem wyrażonym przez kogokolwiek w czasie, nazwijmy to, obrad, tak, tych wolnych głosów, kiedy biskupi mogli mówić to, co właśnie myślą. Więc jakby jest pewien rodzaj takiej sprzeczności. Troszkę podobnie wydaje się, że stało się na synodzie amazońskim, gdzie także ten temat święceń kapłańskich dla żonatych mężczyzn stał się dominujący, gdy równocześnie w tym samym czasie różni eksperci podnosili głos, że to w ogóle nie jest sprawa ważna właśnie w Amazonii, tylko że raczej to wygląda jak taka, mówiąc kolokwialnie, wrzutka teologów niemieckich. Tam austriacki biskup był twórcą dokumentów różnych przygotowawczych i roboczych, no i że po prostu on wyraził wolę swojego kościoła lokalnego, który tak samo jak niemiecki, austriacki, ma pewne potrzeby wynikające z braku powołań i była taka próba po prostu przeprowadzenia jakimś egzotycznym kursem, tak, bardzo europejskich problemów. Już też znacznie mniej słychać było te głosy papieża o takiej właśnie otwartości wielkiej w słuchaniu i też ostatecznie papież no jakby przekreślił te pomysły bardzo reformatorskie, nazwijmy to, czy rewolucyjne. Więc to jest ciekawe, czy mamy jakiś rodzaj powrotu do tych synodów takich sprzed epoki Franciszka, czy po prostu papież po swojemu steruje tymi synodami. Troszkę inaczej niż to robili poprzednicy. No teraz mamy mieć synod o synodzie, więc to jest do synodalności.
Potężny,
to już jest w ogóle jakieś takie spiętrzenie, tak, tego tematu. Bardzo jestem ciekawy, co to będzie w praktyce oznaczało i co papież nam chce już teraz powiedzieć, bo jednak może mieć wrażenie, że papież ma swoje pomysły na te synody. Troszkę tak nam mówi, że chce wysłuchać, ale tak naprawdę to jednak wie, czego oczekuje od tych zgromadzeń, czy przynajmniej co potem chce napisać w adhortacjach.
Są na pewno wśród współpracowników Ojca Świętego, ale także w ogóle w Episkopacie Światowym i wśród bywalców rozmaitych zgromadzeń synodalnych również te stare wygi zjedli zęby na uczestnictwie w różnych kolegialnych kościelnych instytucjach, w których się mówi, że generalnie chodzi o zbudowanie takiej formuły konsensusu, takich sformułowań w dokumencie, aby zyskiwały one jakoś w miarę przyzwoite poparcie, to taki mechanizm demokratyczny, albo że nie mobilizowały tak wielkiego oporu wyraźnego, tak aby następnie tego rodzaju postulaty, dezyderaty synodalne, nie do końca wyrażone, ale jakoś tam kompromisowo sformułowane, oddane w ręce, wracające w ręce kurii rzymskiej, mogły być po prostu carte blanche, prawie carte blanche dla tego, co jakby jest umiłowaną, od dawna pieszczoną w sercu myślą, zamierzeniem, intencją. To tak się oczywiście działo pewnie zawsze, gdy coś trzeba przez tłumy ludzi, zgromadzenia różne przeprowadzić, ale tutaj ten niezwykły melanż tego potężnie reklamowanego kolegializmu z jednak zdecydowanie działającym ultramontanizmem, czy jak to zwykłeś mówić, turbopapiestwem, przekonaniem, że jak się ma władzę, to się z niej korzysta, tak, przeprowadza, to jest niezwykły zawsze. No, robi jednak wrażenie zawsze, jeśli tak jest, jeśli tak to się dzieje, to wtedy mamy do czynienia z niesamowitym teatrem, prawda, takich różnych cieni.
To jest jakby o tyle też ciekawe, że no, powiedzmy za Jana Pawła II mieliśmy takie poczucie, że tak naprawdę papieżowi chodzi o potwierdzenie nauczania, no, które jakby przygotował w tej formule katechizmu. Tak? No to było wielkie dzieło tego pontyfikatu i też można mieć takie wrażenie, że jakby synody są takimi potwierdzeniami.
Aczkolwiek wypracowywano też pewne linie duszpasterskie, prawda?
Tak, jak najbardziej. No właśnie, to jest słusznie, że to zauważasz, bo właściwie można powiedzieć, że jest coś takiego w synodach, że nie wiem, czy to jest dobre słowo, że one uciekają, ale kierują się w stronę wyrażeń duszpasterskich. Jak był ten synod, taki drugi synod dla diecezji polskich, tak, w latach 90., on też w zasadzie jest synodem duszpasterskim. Natomiast teraz troszkę mam wrażenie, że jednak te synody papieża Franciszka są dość pospieszne jednak w przygotowaniu, a stają się trochę synodami doktrynalnymi często, albo właśnie po prostu naruszają jakiś pospieszny jednak sposób pewne sprawy, które czasami są długo dyskutowane już w Kościele, czy nawet były odrzucane, jak właśnie kwestia Komunii Świętej dla rozwodników, tak, żyjących w ponownych związkach. I jakby nagle ta sprawa wraca i jest poddawana takiemu rodzaju, takiego głosu demokratycznego, by się wydaje, tak, znaczy, że nie liczy się wypracowane na przykład przez dziesięciolecia, czy wręcz stulecia, tak, stanowisko, które już było rzeczywiście badane intelektualnie z wszelkich możliwych stron i ostatecznie całkiem niedawno znalazło swoją też formułę, tak, w tym, co Jan Paweł II na ten temat napisał, i nagle podnosi się ten temat na nowo, rzuca się jakby niejako temat na żer, tak, różnym ludziom w Kościele o rozmaitych, rozchwianych często poglądach i wykuwa się nagle nową opinię. Jakby to jest troszkę w ogóle dziwny, można powiedzieć, sposób działania synodów, no bo synody doktrynalne, oczywiście były nawet lokalne synody doktrynalne, nie, w XX wieku były w Niemczech na przykład synody dotyczące stworzenia tego, czy Pan Bóg stworzył świat Adama i Ewę, tak, takie na przykład antyewolucjonistyczne były synody, które były jak najbardziej doktrynalne i po prostu dana, chyba kolońska diecezja miała taki synod, uznała, że trzeba się na ten temat wypowiedzieć, ale jednak synody służyły jakiemuś, tak się wydaje przynajmniej w ostatnich dziesięcioleciach czy stuleciach, potwierdzeniu pewnych nauk wobec na przykład krytyk scjentystycznych, prawda, pewnych wątków nauczania katolickiego, a teraz mam wrażenie, że trochę doświadczamy jakichś takich debat, w których ma się wykuć czasami zupełnie nowe stanowisko, wręcz, no nie ukrywajmy, jakoś sprzeczne, tak, z tym, co było podawane do wierzenia. No akurat w przypadku komunii dla osób rozwiedzionych po nowych związkach właściwie od początku Kościoła i to jest takie zerwanie bardzo poważne.
No tak, mamy do czynienia, czy to jest możliwe chyba dlatego, że mamy do czynienia z taką ewolucją samej ramy. Właściwie dzisiaj nikt nie myśli, albo mało kto, w każdym razie z organizatorów tych zgromadzeń, myśli o tym, żeby wypowiadać się na sposób pewnych jasnych formuł doktrynalnych. Raczej mówi się i reklamuje tego typu zgromadzenie jako zasady duszpasterskie. I jedynie na końcu okazuje się, że to, co się nazywa tą pastoralną opcją, jest taką, jakby to być, miękką doktryną. Miękką w znaczeniu, że stopniowo przechodzi się do takich konstrukcji myślowych, które wymuszają, tak, od praktyki, od zaproponowanej praktyki, przechodzi się niejako do korygowania fundamentu, z którego no, przez wieki ta praktyka emanowała. Taka kolejność, prawda? Trochę odpowiadająca chyba temu przeświadczeniu takiemu w nowożytności, że to praksis będzie ustanawiała właściwie rozumienie całości, że tak naprawdę gdzieś tam, mimo tego, że tym pojęciem się już dzisiaj niespecjalnie operuje, ale że ortopraksja, pewien przepisany i uznany za słuszny sposób postępowania, jest w jakimś sensie ważniejszą drogą uzyskiwania jakiegoś efektu niż ortodoksja, którą potocznie się rozumie jako poprawny sposób wierzenia czy rozpoznawania jakichś spraw doktrynalnych. No, ale przed nami jeszcze inny rozdział tej samej sprawy, bo dzisiaj o synodzie mówi się nie tylko jako o pewnym, no nawet już przez papieża Franciszka, rozpisanym, regularnym, toczącym się w ciągu lat jakimś przeglądzie spraw kościelnych, tylko mówi się o synodzie i synodalności, również w kontekście, jakby to powiedzieć, szybkiego reagowania, tak, na kryzys jakiegoś zastanowienia się, że tak jak nam sugerują autorzy rozmaitych recept, że to, tak jakbym powiedzieć, trzeba po prostu fundamentalnie od fundamentów, tak właśnie, od fundamentów przemyśleć i teologię, i całą strukturę Kościoła, w jakimś sensie wszystko do przejrzenia i wszystko właśnie na zasadzie tej płynności, która w języku kościelnym nazywa się wspólnym płynięciem, czyli synodalnością.
Że to względami duszpasterskimi, względami, bo to są takie wytrychy, które pozwalają omijać zasady.
Wracamy do rozmowy o synodzie i synodalności z Rzymu i nawet z tej Amazonii. Przeskakujemy w tej chwili do miejsca, w którym się chyba najwięcej kotłuje i z której tak naprawdę, z którego to miejsca najwięcej tych różnych idei synodalności się pojawia, mianowicie z Niemiec. Dzisiaj mamy tam do czynienia z procesem czy zjawiskiem, które właściwie nie mieści się w tym, cośmy sobie na początku obiecali tutaj rozpatrywać, bo to nie jest ani synod zwołany jakoś regularny przez Kościół, nie jest to jakaś odpowiedź na papieskie na przykład przygotowanie jakiegoś synodu, tylko to jest taka, miałem na końcu języka, typowo niemiecka, taka od czasów reformacyjnych, taka próba właściwie wzięcia sztandaru w swoje ręce i poprowadzenia właśnie całego Kościoła do jakiejś, jak się sądzi, niezbędnej odnowy, przy czym oczywiście ona się ma odbyć najpierw w Niemczech, bo tam ten eksperyment jest najlepiej przygotowany. Do nas docierają oczywiście bardzo rozmaite sygnały z tego kociołka, ale wiemy tyle, że to jest jakaś droga synodalna, w dosyć eksperymentalny sposób przygotowywana, że jest inna proporcja uczestników i inny udział uczestników, którzy są pasterzami kościoła i jakby to powiedzieć rozmaicie wyłanianych reprezentantów świeckich czy zakonnych, że właściwie nie mamy tam chyba tych doktrynalnych, takich wyraźnych ram, tak jak to rozumiem, że jakby tu mówiąc brutalnie, wszystko jest do poustawiania na nowo. No i że pewnie jest to wszystko nasączone problemami typowymi dla tego bardzo zeświadczonego, a ogromnie potężnego instytucjonalnie kościoła, którym jest Kościół niemiecki.
No tak, bo droga synodalna nie jest synodem, to sobie od razu powiedzmy. To nie jest rzeczywistość, która właściwie nie została uzgodniona z Stolicą Apostolską, więc jest to taki pozaformalny sposób działania, co oczywiście wydaje się, że w jakiejś mierze utrudnia też reagowanie na to, co się tam dzieje, bo można sobie wyobrazić, że ponieważ ten program tej drogi synodalnej jest bardzo, jakbyśmy powiedzieli, progresywny, więc myślę, że ci, którzy wpadli na taki pomysł, spodziewali się, że to, co sobie tam wymyślą, o czym za chwilę sobie pewnie powiemy, no spotka się ze sprzeciwem. Także wymyślenie takiej formuły, której zawsze będzie można powiedzieć, że to nie jest formalna struktura, nie jest to jakaś taka rzeczywistość typowa kościelna, że jest to praca, jest to droga, no jakby utrudnia reagowanie. No i też jeszcze wydaje mi się, że jest drugi taki, chociaż synody oczywiście też długo mogą trwać, ale też jakby zaraz jakby zanurzają się w pewnej takiej strukturze pracy synodalnej, właśnie kościelnej, gdzie jest praca grup świeckich poświęconych różnym tematom. Tutaj jakby mamy do czynienia z pewnym otwieraniem różnych takich puszek, Pandory byśmy powiedzieli, różnych takich tematów, których nagle się okazuje, że po prostu trzeba zmienić wszystko praktycznie. To znaczy, bo mówisz, że tam nie ma doktrynalnego aspektu, ale to właśnie świetnie, wydaje mi się, że wcześniej opisałeś tą mechanikę zmian duszpasterskich, które tak naprawdę prowadzą do zmian w nauczaniu, tak? No bo mamy, jakie tam mamy tematy? Mamy interkomunię na przykład. No oczywiście temat...
Czyli możliwość przyjmowania komunii świętej, tak, przez wyznawców, przez
wyznawców różnych denominacji chrześcijańskich,
czy
komunii.
Protestanckich, czy
tak. I oczywiście w takiej sytuacji no, synod musiałby się odnieść na przykład do katechizmu, tak, czy do nauczania. I mamy drogę synodalną, no to można o tym w wolny sposób rozmawiać, prawda? Zapraszać przedstawicieli dowolnych kościołów, albo najlepiej tych, którzy się z nami zgadzają, z nami, w sensie mówię z perspektywy tych niemieckich dyskutantów, tak? I jakby wprowadzać niejako w życie pewien rodzaj atmosfery, bo to jest też, jest takie, mam wrażenie, zadanie, to znaczy wprowadzenie atmosfery, że pewne rzeczy muszą się zmienić, tak? No i oczywiście jest ten taki nieustannie duszpasterski aspekt, że właśnie, że to na przykład małżonkowie, przecież od tego się zaczęło, że jeżeli w Niemczech to jest problem, że są małżonkowie
mieszane małżeństwa
katolicko-protestanckie, no i że coś by trzeba z tym zrobić. To nieustanny ta formuła, że coś trzeba z tym zrobić, tak? To znaczy, że jakoś trzeba podporządkować działanie kościoła socjologii, narodowej socjologii niemieckiej, no bo można powiedzieć, że po prostu pewnym obyczajom narodu niemieckiego na dzisiaj. To znaczy, to się do tego sprowadza. I wydaje się, że właśnie taki był plan, żeby możliwie długo, tak, przeciągać te prace, oswajać też papieża z tymi zmianami, przy okazji właśnie promować pewne pomysły, jak ten na synodzie amazońskim z Viri Probati, tak, wspomnieliśmy, tak, czyli pewne rzeczy przeprowadzać na poziomie kościoła powszechnego, mimo wszystko, tak, synod miał być lokalny, no ale przez papieża prowadzony, no i że to miała być taki długi marsz kościoła niemieckiego do tego, żeby tak naprawdę zmienić całe nauczanie moralne kościoła, bo też oni są najbardziej zainteresowani, poza takim przykładem na przykład jak właśnie interkomunia, no ale jednak spotkali się na razie z, i to jest też ciekawe, co z tym się będzie dalej działo, ze sprzeciwem, tak, ten sprzeciw tak się opisuje, że pojawił się po synodzie amazońskim, to jest taka opinia, że papież poczuł się nieco wykorzystany przez właśnie duchownych czy biskupów języka niemieckiego, że próbowano za pomocą lokalnego synodu dla Ameryki Południowej, dla małego regionu w gruncie rzeczy Ameryki Południowej, jakby zmienić całą jakby taką dyscyplinę sakramentu kapłaństwa, celibatu w kościele. No i potem mamy całą serię reakcji tak naprawdę łącznie z papieżem, czyli listu do kościoła niemieckiego, ale też ważnych kardynałów i duchownych takich bliskiego otoczenia papieża, rzymskich kardynałów, którzy krytykują, tak, ten proces. Wygląda na to, że to się do końca nie udało, tak jak Niemcy sobie to zakładali. Ja też zastanawiam się, czy ustąpienie kardynała Marksa z tej funkcji przewodniczącego Episkopatu Niemiec nie miało związku z tym, że jakby okazało się, że ten plan jest nie do przeprowadzenia, tak? To znaczy, że kardynał jakby ustąpił, nie był jeszcze w wieku do ustępowania, po prostu jakby ustąpił.
Był jedną z czołowych postaci, tak.
I można powiedzieć, że promotorem też. No, można powiedzieć, że oficjalnie był pomysłodawcą, to znaczy kimś, kto stanął i powiedział, że coś takiego będziemy przeprowadzać. Na jego miejsce przyszedł biskup Batzing, który no właśnie nawet nie jest arcybiskupem, nie jest kardynałem, jest ważną postacią, można powiedzieć, instytucjonalnie kościoła niemieckiego, ale nie jest taką figurą, tak, jak był kardynał Marx. Także mamy ewidentnie takie szamotanie się na kościoła niemieckiego. Tu jeszcze można by dodać, wydaje się to ważne, to znaczy droga synodalna umożliwia bardzo szeroki właśnie zakres działania tym wszystkim takim formom stowarzyszeń katolickich, przede wszystkim Komitetowi Centralnemu Katolików Niemieckich.
Stara instytucja, bardzo już od wielu dziesiątków lat zasiedziana przez progresistów.
No właśnie, i też trzeba o tym wspomnieć, że bardzo wielu działaczy, ważnych działaczy tego centralnego komitetu, może nie komitetu centralnego, ale centralnego komitetu katolików niemieckich, to są politycy, tak, średniego szczebla chrześcijańskiej demokracji, czy nawet socjaldemokracji, więc ich progresizm jest prawdopodobnie w jakiejś mierze związany z pewnym takim poczuciem, że Kościół powinien bardziej być w bliższej symbiozie z państwem, tak, i skoro pewna moralność publiczna niemiecka jest jaka jest, to Kościół także powinien być bardziej wyrozumiały, tak, dla obywateli. No to ewidentnie taki nam się kształtuje pewien pomysł, nowy pomysł Kościoła Narodowego, który no, został zrealizowany w jakiejś mierze w epoce protestantyzmu, czy tej reformacji, tak. Oczywiście Niemcy były rozdrobnione, więc to się inaczej kształtowało, tak, przez mniejsze kongregacje protestanckie zawiązujące się przy różnych księstwach i państewkach, ale jakby trochę ten mechanizm się pojawia. Niemcy dokonały pewnej zmiany cywilizacyjnej, jeśli chodzi o swoje spojrzenie właśnie na ład publiczny, tak to sobie określmy. I teraz chciałby, żeby ta instytucja reprezentująca rzeczywistość duchową znowu jakby dołączyła, tak? Dołączyła w tym samym duchu, w jakim to państwo jest w tej chwili uformowane.
No cóż, tak jak powiedziałeś, mamy tu do czynienia z czymś, co się dzieje, ale z jednej strony swój start miało gdzieś tam właśnie w atmosferze zawiedzionych nadziei, zawiedzioną nadzieją był przez moment bardzo wyraźnie papież Franciszek, ludzie kościoła niemieckiego pozwalali sobie to zupełnie otwartym tekstem mówić, że spodziewali się zupełnie czego innego, pewnego otwarcia rozmaitych furtek. Oczekiwane były wielkie przewroty, to się doszło do pewnego apogeum. Można powiedzieć, że w przeddzień ogłoszenia adhortacji papieskiej Querida Amazonia mieliśmy do czynienia z taką apogeum, z jednej strony takiego przeświadczenia, że zmiany będą, tak? I z drugiej strony, że nie może ich nie być. Tak? Tymczasem właściwie one nie nastąpiły, pojawiły się w związku z tym wyraźne głosy niezadowolenia i tym mocniejszy nacisk na tę swoją własną, lokalną, nierzymską, tak? drogę synodalną, która z kolei wydaje się, że pewnie nieczęsto przede wszystkim z powodów dyscyplinarnych, takich jakby to powiedzieć właśnie również czysto papieskich, tak, napotyka na sprzeciw, bo papież tutaj daje sygnały, że nie chce mieć takiej, jeśli już rewolucję, to własną, ale nie taką rewolucję lokalną podejmowaną przez kogoś, kto nie wiadomo do czego dojdzie, ostatecznie i doprowadzi, więc to jest jakoś uśmierzane, ograniczane przez różnych reprezentantów dyplomatycznych i kurialnych papieskich, jest to hamowane. A z drugiej strony to rzeczywiście chyba dobra analogia, zwłaszcza wśród świeckich, którzy tam odgrywają bardzo dużą rolę, mimo że biskupi dają generalnie swoją twarz tam poszczególni i to oni oświadczają rozmaite rzeczy, to jednak mamy mocny nacisk jakby tutaj dzisiejszych książąt Rzeszy, to znaczy zainteresowanych zmianami, zainteresowanych adaptacją świecką kościoła, reprezentantów establishmentu politycznego niemiecko-europejskiego, tak można powiedzieć, tak jak ludzi przede wszystkim ukształtowanych w wyobrażeniu, że Niemcy są czynnikiem tworzenia jakiegoś nowego kompromisu między religią, nauką i polityką. To inna formuła. Nie wiemy dzisiaj, do czego to doprowadzi. Jesteśmy w środku zjawiska. Ono jest trochę obok nas, ale z drugiej strony cały czas poprzez media dochodzą odgłosy. Pozwoliłem sobie też napisać o dialogu, który toczy papież Franciszek z Kościołem Niemieckim, tak intensywnego dialogu, że w całym Kościele okna drżą od uderzeń.
No to jest pytanie, czy Niemcy, nie niemiecki Kościół, jakby nie pójdzie na jakieś mocniejsze zwarcie, tak? No wtedy możemy się nawet się spodziewać jakichś takich perturbacji poważniejszych, jakiegoś rozłączania się części Kościoła, tak? Pewnie trudno sobie wyobrazić, że oto cały na przykład Kościół niemiecki wyszedłby z Kościoła katolickiego, ale możemy sobie wyobrazić taki rodzaj napięcia, który jakby uruchomi jakiś taki ruch kongregatyzacji, tak? To znaczy, że zaczną się tworzyć jakieś neoprotestanckie, tak, grupy, bądź odwrotnie, jakaś duża część na przykład Kościoła ustanowi się jako Kościół, prawda, narodowy niemiecki, a jakby Kościół katolicki pozostanie w mniejszości. No to jest to możliwe. Zobaczymy, czy będzie taka, może nie będzie takiej odwagi w biskupach niemieckich.
No właśnie, też rzeczywiście to jest ta atmosfera naszych czasów. Nie do końca wiadomo, czy o ten rodzaj powagi ludziom chodzi. Definiowanie swojego stanowiska, tu stoję, tu nie mogę się przesunąć. Może mamy raczej chyba atmosferę nacisku, czasami historycznych oświadczeń, przesuwania punktu ciężkości dyskusji, a potem właściwie wycofywania się w pewne bezpieczeństwo instytucjonalne przy już pewnych zmianach.
Może też być taka sytuacja, na przykład jak w Holandii, tak, że mimo tych właśnie takiego nieustającego sporu i tych, tej presji, tak, wzajemnej Stolicy Apostolskiej i Kościoła Niemieckiego, że będzie to rozpisane na kolejne dziesięciolecia, taki proces gnicia, tak, znaczy de facto takiej kompletnej erozji już Kościoła, który eroduje na poziomie hierarchii, to znaczy nie ma powołań, nie ma przez to duchowieństwa, no i być może zostaną w Kościele ostatecznie tylko ci, którzy nie będą mieli żadnego też interesu w nim trwać. No tak ta mała odnowa w tej chwili Kościoła holenderskiego wygląda.
Ci, którzy nie dali się zabić, bo dla nich Kościół był duchową wspólnotą. Dziękuję bardzo ci za rozmowę. Rozmawialiśmy o synodzie, synodalności, także w odniesieniu do drogi synodalnej Kościoła Niemieckiego. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle w niedzielę o godzinie 13 na następne konwersatorium. A teraz obaj z Tomaszem Rowińskim się z państwem żegnamy. Życzymy państwu dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.